This message is one of the Times Square Church pulpit series. It was recorded in the sanctuary of Times Square Church in Manhattan, New York City. Other tapes are available by writing World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, Texas, 75771, or calling 903-963-8626. You are welcome to make additional cassettes of this message for free distribution to friends. However, for all other forms of reproduction or electronic transmission, existing copyright laws apply.
Doskonałe serce zawsze pragnie, aby Duch Święty wniknął jak najgłębiej naszej wewnętrznej istoty, aby oświetlił miejsca zakryte, żeby szukał, wygrzebał i ujawnił wszystko to, co nie jest w Jezusa Chrystusa. Chcę powiedzieć wam, płytkie kazania nie mogą dotknąć głębokości grzechu. Płytkie zwiastowanie w dzisiejszej Ameryce nie dotknie nigdy głębokości grzechu. To dlatego ludzie wciąż krzyczą i śpiewają. Niektórzy nawet klaszczą w ręce i chwalą Pana i pokazują na zewnątrz, że mają społeczność z Bogiem, podczas gdy korzenie grzechu pozostają nietknięte. Nigdy nie ruszamy. To przechodzi granice zrozumienia większości ludzi. Nie oskarżam usługujących, tylko że płytkie kazania nie skutkują. W piątek wieczorem, podczas modlitwy, wierzę, że jest tu dziś jeden brat. Podszedł, płakał. Stał na tym miejscu i powiedział: bracie Wilkerson, opuściłem ten zbór kilka miesięcy temu, gdyż kazania były zbyt mocne w tym sensie. Tak mnie to piekło. Było tego o wiele za dużo. Było w nim coś, czego najwidoczniej nie chciał stracić. Stał i poszedł do kościoła, gdzie poselstwo brzmiało nieco łagodniej. O wiele łagodniej. Wrócił potem do swoich grzechów. Wrócił do swojego starego życia. Powrócił w piątek wieczorem, kiedy Duch Święty wstąpił na nowo raz jeszcze, w piątek wieczorem i przekonał go. Mówi: bracie, zostałem przekonany w obecności Pana, wróciłem na dobre. Lecz tuż obok siedział mężczyzna w wózku inwalidzkim. Wraz ze swoją żoną przebył wiele mil. Prawdę mówiąc, załatwili coś ważnego w New Jersey. Nie stać ich było na hotel w Nowym Jorku, więc pojechali do New Jersey załatwić ważną sprawę z tamtymi ludźmi. Obrali specjalną drogę powrotu i mówią: przyjechaliśmy tu, bo już od dawna nie słuchaliśmy przekonującego kazania. Jesteśmy zgłodniali czegoś, co porusza i bada serce. Chcemy być przekonani za wszelką cenę. Za wszelką cenę. Nie powiem ci nawet, kiedy po raz ostatni słuchałem przekonującego poselstwa od Boga. O, to wołanie świętych po całej Ameryce, wołanie Kościoła, spragnionego badania Ducha Świętego, przekonującej pracy Boga. Powiem wam coś, po tych wszystkich latach chodzenia z Bogiem, kiedy wchodzę do domu Bożego, chcę słyszeć to, co słyszę zza tego pulpitu. To, co rano słyszałem. Chcę, żeby Słowo Boże przeniknęło mnie aż do samego dna, ponieważ grzech siedzi głęboko. Należy go wyrwać z korzeniami. Mamy dzisiaj braci chrześcijan, którzy chcą osłonę krwi, ale nie chcą oczyszczenia. Krzyczą: krew, krew, krew. Lecz nie chcą pójść do umywalni po oczyszczenie, oczyszczenie, oczyszczenie. Starotestamentowy przybytek, namiot zgromadzenia, to wzorzec naszego życia z Chrystusem. Był tam ołtarz. Kiedy tylko wchodziłeś na dziedziniec zewnętrzny, gdzie składano ofiarę, spryskiwano cię krwią, ale zanim znalazłeś się w miejscu świętym, była tam jeszcze miedziana balia, że tak powiem, okrągła. Nie będę teraz opisywał. Wiem, że miała podstawę i napełniona była wodą, czystą wodą. I po złożeniu ofiary nie mogli stanąć w obecności Boga. bezpośrednie po spryskaniu krwią nastąpić miało oczyszczenie. Bez niego nie mogli się spotkać z Bogiem. Kapłan musiał przejść przez umywalnię. 30 rozdział 2 Mojżeszowej. Zobaczcie. Obmywał swoje ręce i nogi, obmywał. I Biblia mówi, że jeśli tego nie zrobił, umierał. Okryty krwią umierał, ponieważ nie poddał się oczyszczeniu. Wpierw musiał obmyć ręce oraz nogi, potem wchodził do miejsca świętego. Otóż na samym początku mamy pokropienie, a następnie oczyszczenie. Lecz to nie wszystko. Wchodzisz do miejsca świętego, gdzie podejmujesz zobowiązanie. Zobowiązałeś się być posłusznym Bogu, bo był tam świecznik oraz chleby. Zobowiązałeś się wobec światła, co oznacza Boże Słowo, a także wobec chleba, który również jest typem Bożego Słowa. Teraz możesz wkroczyć do miejsca, które zwie się społecznością z Bogiem. Zatem kolejne pokropienie, oczyszczenie, zobowiązanie, a na koniec społeczność. A dzisiaj słyszy się, zasłona jest zerwana. Lecz nie po to, byś miał wchodzić od kuchni. Idziesz do świętego świętych. Musisz przejść przez umywalnię, przez miejsce święte, zanim znajdziesz się w obecności Boga. I widzimy dzisiaj ludzi, którzy podchodzą do ołtarza ze słowami ta krew, ta krew, ta krew. Podchodzą z rękami brudnymi od grzechu, pełni starannie pielęgnowanych nałogów. Przychodzą ciągnąc ze sobą wszystkie rzeczy tego świata i mówią, tatuś na mnie czeka. Tak więc biegną z zabrudzonymi rękami, które jeszcze ociekają błotem i mówią, ta krew, ta krew, ta krew. Nie przeszli przez toaletę. Toaletą jest Słowo Boże. Słowo Boga żywego bada nas przez Ducha Świętego. I znowu krzyczę. Powiem wam co. Współczesna Ewangelia, czyż ona nie brzmi tak? Podejdź do ołtarza, z wiarą zaufaj krwi, którą tam przelano, potem śmiało wejdź do miejsca najświętszego, zasłony już nie ma, tatuś czeka na ciebie, on kocha cię i widzi w tobie tylko Jezusa. Mówię ci, stań przed ołtarzem, owszem, oczyść się, weź pod osłonę krwi, ale zaraz potem idź do umywalni. Pójdź do tej bali z wodą, zanurz mi swoje ręce. I to właśnie, o to właśnie chodzi w tym moim kazaniu, żeby się oczyścić, bo krew nie tylko osłania, ale i oczyszcza. Wielu chrześcijan może jest czystych. Teraz myślą, że mogą ominąć oczyszczenie przez słowo. Żwawo przejść obok wszystkich zobowiązań miejsca świętego i z rękami obciążonymi grzechem powiedzieć, jestem sprawiedliwością Jezusa. Jak możesz podnosić swoje ręce i z sercem pełnym żądzy mówić, jestem sprawiedliwością Jezusa? Sam diabeł w to nie uwierzy. Twoi kumple w to nie uwierzą, a ty chcesz, żeby Bóg w to uwierzył. Nie nastąpiło oczyszczenie przez krew. Nie było oczyszczenia. Coś wam powiem. Muszę to rozważyć nieco szerzej. Słyszymy, jak niektórzy ludzie cytują lub błędnie cytują, czy też cytowali. Pierwszy list Jana 1,7. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Otóż zgadza się. To tak jak powiedzieć, Bóg we wszystkim działa ku dobremu. Dla tych, którzy kochają Boga i którzy według woli Jego są powołani, zapomnieliśmy o reszcie. Znamy takich ludzi, których jedynym poselstwem jest to, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Przeczytaj to do końca. Pisze tam tak. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości. Wiecie, Są chrześcijanie, którzy chcą być jedynie pod osłoną krwi. Chcą być bezpieczni. Oni nie pragną społeczności. Nie chcą miejsca świętego. Nie zależy im na tym, aby mówić: o Jezu, ja chcę być tak jak Ty. Bez kosztów, bez bólu, bez cierpienia. Chcą tylko powtarzać: jestem pod osłoną. Taki jest mniej więcej zakres głoszonej w naszych amerykańskich kościołach Ewangelii. Jestem pod osłoną krwi. Ani słowa o oczyszczeniu we krwi, ani słowa o przymierzu we krwi, ani słowa o miejscu świętym, ani słowa o chwalebnej społeczności z Jezusem. A powiem wam, że ostatecznym celem tych wszystkich zabiegów było to, aby móc stanąć w Bożej obecności i radować się społecznością z Jezusem. Alleluja. Czy pragniecie takiej społeczności? Dzisiaj niektórzy ludzie powiadają: nie potrzebujemy badania. To wszystko zawiera się we krwi. Całe to drążenie i przeszukiwanie ściąga na Kościół tylko potępienie i poczucie winy. Wiedzcie więc, że Dawid miał doskonałe serce, jak mówi Biblia, a jednak wołał: badaj mnie, o Boże. Jezus w objawieniu 2:23 zwraca się do Kościoła i mówi tak: i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. On to mówi do zboru Jezusa Chrystusa. I poznają wszystkie zbory, że ja przychodzę was badać. On nie bada dla zemsty. To część odkupienia. Badanie Ducha Świętego nie polega na tym: a mam cię. To nie tak, że Duch Święty chodzi na paluszkach, szpieguje nas i tylko czeka, żeby powiedzieć: wiedziałem, właśnie czekałem, że złapię cię na gorącym uczynku. Nie, 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 to nie jest praca Ducha Świętego. Duch Święty ma oświetlać Twoim blaskiem każdą mroczną szparę i zakątek. Wszystko to ma zniknąć, żeby przygotować nas do błogosławionej społeczności z Panem. Kto zamieszka w Jego świętym miejscu? Ten, który ma czyste ręce i czyste serce, ten otrzyma błogosławieństwo od Pana. Drugą właściwością doskonałego serca jest ufność. Po pierwsze, da się badać, po drugie, jest ufny. Bóg pokazał mi ufność od strony, której wcześniej w ogóle nie znałem. Psalmista mówi: Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. I wciąż na nowo Dawid powtarza: pokładam Panu ufność moją. O Boże mój, ufam Ci bez przerwy. Ufam Ci, ufam Ci, ufam Ci. Oryginał hebrajski używa to w istocie sformułowania: rzucić się w przepaść. Bawiłem się w to często, jak wiecie, z moimi dziećmi i wnukami i sadzałem ich na stole i mówiłem: skacz. Dzieci wahały się przez chwilę, a ja do nich: nie zostawię was, będę tu stał. I nigdy nie odchodziłem, aż skoczyły. Zawsze byłem gotowy ich złapać. Widzicie, to chyba jest zakres naszego pojęcia ufności. Jesteśmy na krawędzi, na skraju i Bóg mówi: no śmiało, skacz. I wiara i ufność w naszym wyobrażeniu to to, że Pan jest tam i że nas złapie. Wiecie, niektórzy z was stoją teraz nad przepaścią. Doszliście właśnie do krawędzi. Zaczynasz się chwiać i nie masz już wyboru, tylko zdać się na łaskę i zaufać Bogu. Panie, co ja mam począć? Muszę Ci zaufać, muszę się rzucić w dół. Twoja łaska. Ale ludzie, to nie jest najznieślejsza definicja ufności. Istnieje coś o wiele głębszego. Widzicie, niektórzy po prostu ustąpili, dali spokój. Taki rodzaj fatalizmu. To nie jest zaufanie. To paraliż. Oni zdrętwieli, są przerażeni i odrętwiali. Nie, to nie jest ufność. To nie jest doskonałe serce. Popatrzcie, co się stało. Uczyniliśmy z Boga coś w rodzaju kosmicznej straży pożarnej. Pogotowie ratunkowe, z ambulansem. I przychodzi diabeł, podpala nasz dom, my już jesteśmy na dachu. Wygląda na to, że wszystko spłonie. Wokoło dym, a my wołamy: Jezu na pomoc. I nasz Jezus to kapitan straży pożarnej. Oto on, syreny. Ma swoją sieć, drużynę aniołów, to strażacy. I Pan mówi: skacz. I my skaczemy. I to ma być wiara, gdyż my skaczemy, a On ratuje nas z ognia. I ściskamy Pana mocno i mówimy: dzięki Ci, wiedziałem, że jesteś wierny, mimo że mój dom już spłonął. Coś Wam teraz powiem. Uczyniliśmy z diabła przyczynę, a z Chrystusa reaktor. Pomyślcie o tym przez chwilę. Chcę, żebyście coś zrozumieli, bo jeśli nie posłuchacie mnie, to nigdy nie zrozumiecie ufności. Bóg nigdy nie przeciwdziała jakimkolwiek poczynaniom szatana. Nigdy. On jest inicjatorem wszystkiego, co odnosi się do Twojego i mojego życia oraz naszego chodzenia z Nim w wierze. Jeśli chodzimy w sprawiedliwości przed Bogiem, On nie przeciwdziała. Boga nigdy nie można zaskoczyć. Nigdy. Więc widzicie, że ograniczyliśmy naszą ufność do jakiejś akcji ratowniczej. To tak jak powiedzieć: Panie, ufam, że przyjdziesz i ugasisz wszelki ogień. Wszystko to, co diabeł zrzucił na mnie, moje problemy, po prostu bądź tam, Panie, kiedy będę Cię wzywał. Uczyniliśmy diabła odpowiedzialnym za wszystkie nasze kłopoty, nasze smutki, nasze cierpienie, wszystkie nasze doświadczenia. To tak, jakby wszystko, co miało i ma miejsce w moim życiu, a nie zgadza się z moim sposobem myślenia, było robotą diabła. Proszę Was o uwagę. Bóg naprawdę mówił do mojego serca. Jeśli szczerze chodzisz z Jezusem, nie będziesz dla diabła workiem treningowym. Chcę oznajmić coś jeszcze, i to bardziej stanowczo. Diabeł nie może swobodnie nękać tych, którzy chodzą w sprawiedliwości Chrystusa. Nie ma do nich dostępu. Słuchajcie mnie, jaki byłby ze mnie ojciec, jeśli wyszedłbym na ulicę i pozostawił tam moje małe dziecko na pastwę gwałcicieli, na pastwę morderców, sam bym odszedł i powiedział: wypróbuję Cię, ile masz siły. Co byłby ze mnie za ojciec, jeśli widziałbym w moim dziecku coś niedobrego i wsadził go w gniazdo brzmi? Diabeł to wąż, a siły demoniczne to węże. Ukształtowaliśmy sobie dziwny pogląd, że Bóg, nasz drogi Ojciec Niebieski, pozwala na to, byśmy stali się żerem dla diabła, dla każdego drapieżnika, każdego wroga, wszelkie siły demonicznej. I mamy chrześcijan, którzy bez zastanowienia mówią: gdziekolwiek się ruszę, diabeł robi mi to, robi mi tamto. Diabeł przeszkadza. Ja temu nie przeczę. Lecz chcę, byście wiedzieli, że Bóg nie pozwolił diabłu dotykać Hioba bez pozwolenia. On nie mógł podejść go, dopóki Bóg nie usunął muru wokół Hioba. Wyznaczył parametry i rzekł: dotąd i ani kroku dalej, nie możesz go zabić. I nawet wtedy miało to przynieść chwałę Jezusowi Chrystusowi. Paweł dwa razy próbował iść do Tesaloniki i powiedział: szatan nam przeszkodził. Ale to wszystko miało cel. Później usłyszycie Pawła mówiącego do Tesaloniczan: jesteście koroną chwały. Koroną chwały przed obliczem Pana Jezusa. Bóg wykonał tam potężne dzieło. Bóg powoływał miejscowy zbór. Bóg czynił coś bardzo szczególnego. Jezus był prowadzony duchem, aby być kuszonym przez diabła. Lecz nie zdarzyło się, żeby Bóg nie sprawował kontroli. Nie było chwili w czasie, gdy Duch prowadziłby na pustynię, aby był kuszony, w której Bóg nie panowałby nad sytuacją. Bóg objawił się Pawłowi jako ten, który otwiera oczy, przynosi z ciemności do światła, z mocy szatana do Boga. Był wysłannik szatana, posłany, by dręczyć Pawła. Lecz Paweł mówił, że służyło to czemuś. Był w tym Boży cel. Bóg pozwolił wrogowi, aby ten nękał Pawła z jednego powodu. Paweł otrzymał tak wielkie objawienie osoby Pana Jezusa. On był w trzecim niebie i mówił, aby moje serce się nie unosiło dumą, bo zostałbym odrzucony. Był w tym pewien cel. Ufające serce mówi, wszystkimi moimi krokami kieruje Pan, nie diabeł. Mymi krokami kieruje Pan. Ludzie, w tych ostatnich dniach nie możemy przyznawać diabłu roli inicjatora wszystkich wydarzeń w naszym życiu. To wyłączna sfera łaski i miłosierdzia naszego kochającego Ojca Niebieskiego. Diabeł coś czyni, gdy mu dajemy miejsce w naszych sercach. On czyni wtedy, gdy nie pozwolimy Duchowi Świętemu nas przebadać. Pozwalamy mu. Inna sprawa, jeśli moje dzieci dorastają i imponują im rówieśnicy, odchodzą i nie będą słuchać moich poleceń. Mówię im, nie chodź tam. Nie zadawaj się z narkomanami. Nie czyń tego, nie czyń nam tego. Jeśli nie posłuchają mnie, to ma do nich dostęp w piekło. Tak jak chrześcijanie dręczeni przez diabła. Dlatego, że nie byli posłuszni Bożemu Słowu. Dlatego, że dali miejsce wrogowi. Lecz mój kochający Ojciec dopuszcza cierpienie, dopuszcza próby, lecz nigdy ponad naszą wytrzymałość. Powiedział, że w pokuszeniu da wyjście, abyście je mogli znieść. On daje wyjście z każdej sytuacji. On ma dla mnie wieczny plan i cel. Zna liczbę włosów na mojej głowie. Policzył wszystkie części mojego ciała. Każdą komórkę, kiedy byłem w łonie matki. Zatrzymajcie się i pomyślcie o tym przez chwilę. Czy wyobrażacie sobie Ojca Niebieskiego, który policzył wszystkie włosy na waszej głowie, który nazywa was źrenicą swego oka, mówi, nigdy cię nie porzucę, nigdy cię nie opuszczę i pójdę z tobą na koniec świata, który policzył części twojego ciała, zanim się urodziłeś? On wie, kiedy siedzisz, mówi Dawid, kiedy stoisz i gdy się kładziesz. On nie tylko jest Panem twojego życia, ale każdego wydarzenia w twoim życiu. Powiadam wam, że Bóg czuwa nad wszystkim. Słuchajcie, uważnie proszę. Coś burzy się, przewraca we mnie, w moim sercu, przeze mnie. A Pan mówi, Dawid, przestań już patrzeć na diabła. Owszem, on spadł i pała wielkim gniewem. Jego armia jest wszędzie, ale my mamy spoglądać na Jezusa. Wszystko, o czym ludzie teraz mówią, to ciemność. Ja natomiast mówię o chwale i światłości Jezusa Chrystusa, która jaśnieje w tej ciemności. My nie mamy przyglądać się ciemności, ani koncentrować się na demonach czy diable. Mamy oglądać chwałę Pana Jezusa Chrystusa, który uwolnił swoje dzieci z mocy ciemności. Jesteśmy świadomi Jego wynalazku. Ale winniśmy mówić, Bóg, mój Bóg sprawuje kontrolę nad wszystkim. Jeśli dotyka mnie cierpienie, Bóg realizuje swój odwieczny plan. Nie zostałem po prostu rzucony diabłu na pożarcie. Bóg ma odwieczny cel dla wszystkiego, przez co przechodzę w moim życiu obecnie. Muszę być zdolny ustąpić i powiedzieć, Panie, ja tego nie rozumiem, nie mogę tego... Ty wiesz, co robisz, ty ciągle czuwasz. Bracie i siostry, jeśli kochasz Pana, chodzisz przed Nim w wierze, twoje życie nie wymyka się spod kontroli. Po prostu odwracasz się i mówisz, Jezu, Ty rozpocząłeś, Ty nie reagujesz. To nie diabeł sprawuje kontrolę, ale Ty. Czy potraficie spojrzeć w twarz bezrobociu, albo cierpieniu, czy też śmierci i powiedzieć, Boże, ja wiem, że Ty nad tym czuwasz? Czy potraficie stanąć w obliczu nowotworu? Czy potraficie stanąć w obliczu czegokolwiek, co się wydarzy i powiedzieć: Panie, ja nie pojmuję tego i nawet nie próbuję, lecz mam zamiar spoglądać w Twoją twarz i mówić: jestem Twoim dzieckiem, Ty jesteś moim ojcem, będę Ci ufał, że w sposób Tobie wiadomy podtrzymasz mnie, utwierdzisz mnie. Wyjdę z tego, Panie Jezu, z Bożym pokojem w sercu. Przyjdzie czas, że trudno wam będzie zrozumieć. Wtedy powiem wam, żebyście wzięli sobie te taśmy i posłuchali je jeszcze raz i zrozumieli, o czym mówię. Dla ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. Może za rok, może później. Te słowa będą pokrzepieniem dla wielu już teraz. Będą pobrzmiewać w waszych sercach. To prorocze słowa. Słuchajcie uważnie. Bóg wie, co robi. On ma swój Boży cel dla życia każdego z nas. Bóg nie opracowuje naszego życia z dnia na dzień. Żyjemy z dnia na dzień, lecz Bóg ma odwieczny plan. On go miał dla ciebie, zanim się urodziłeś. Alleluja. I ty miałeś jedynie powierzyć mu swoje życie. Był to prosty akt wiary. Powiedziałeś: Jezu, oddaję ci to wszystko. Alleluja. Diabeł nie może zniweczyć planów Boga. Chyba, że mu pozwolę na to. Chyba, że chodzę w nieposłuszeństwie przed Bogiem. Alleluja. I na koniec, doskonałe serce to serce skruszone. Sądziłem, że wiem, czym jest skrucha. Mniemałem, że doświadczyłem jej wiele, dopóki Duch Święty nie otworzył mi oczu i pokazał, że wiem o niej mało.
Dawid powiedział: Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.
Ponadto Dawid mówi: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym, niech zgardzisz, o Boże. Zajrzyjmy do psalmu 51. Zobaczcie sami. To po tym, jak prorok Natan odwiedził Dawida i obnażył jego cudzołóstwo i zbrodnie. Dawid pokutuje. Psalm 51. Chcę, byście przeczytali dwa wersety. Ten werset, Psalm 51, werset 19, jest podstawowym wersetem, którym posługują się kaznodzieje, mówiąc o skrusze. Przeważnie odwołujemy się do niego. Przeczytam wam jeszcze raz. Werset 19, Psalm 51. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgłębionym nie wzgardzisz, Boże. Spójrzcie proszę na mnie. Kochani, wierzę, że mam bardzo proste przesłanie od Pana. Ubłogosławiło ono moje serce o skrusze. Skrucha to nie tylko rozżalony duch. Są ludzie, którzy płaczą i płaczą nad swoimi grzechami, płaczą nad słabościami, płaczą nad zgubionymi duszami, płaczą nad światem, lecz wciąż brakiem skruchy. To coś o wiele głębszego, więcej niż zgnębiony duch albo nawet sama pokora. Wielu leży przed Panem, rosną, ale nigdy nie byli skruszeni. To coś ponadto. To przerasta wszystkie nasze dotychczasowe wysiłki. Prawdziwa skrucha, kiedy przychodzi w Boży sposób, jest uwolnieniem mocy w wewnętrznym człowieku. Największej mocy, jaką Bóg może obdarzyć człowieka. Wierzę, że moc wyzwalana wtedy, gdy doświadczasz prawdziwej skruchy, przewyższa moc, która wzbudza umarłych. Przewyższa moc uzdrawiania chorób i dolegliwości. To jest moc. Bóg mówił do mojego serca, że jest to moc, która przynieść może chwałę w tych ostatnich dniach nie człowiekowi, lecz Jego imieniu. Przerasta uzdrowienie, przerasta wzbudzenie umarłych. To jest moc wyzwalana w naszych wnętrzach, gdy przekraczamy próg prawdziwej skruchy przed Bogiem. I ja proszę Boga. Pan odpowiedział: Dawid, pokażę Ci to, żebyś mógł tego szukać. Jeszcze tam nie dotarłem, lecz widzę to i idę tak, jak Bóg powiedział. Dzisiaj rano idę za to. Szukam tego. Prosiłem Ducha Świętego, żeby to uprościł. On na to, Dawid, pokaże ci to tak, że będziesz miał moc uporać się z upadkiem, ruiną. Przyjrzyjmy się teraz uważnie Słowu Bożemu. Zagadnienie skruchy łączy się z murami. Przeczytajcie werset 20. Zechciej własce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu. Nie bierzcie tych dwóch wersetów osobno. One idą w parze i odnoszą się do skruchy. Skrucha ma wiele wspólnego ze zburzonymi murami. Pokażę wam człowieka o sercu prawdziwie skruszonym. Otwórzcie księgę Nehemiasza w lewą stronę. Nehemiasza. Pokażę wam człowieka o prawdziwie skruszonym sercu. Nehemiasz, rozdział 2. Ja nie wykładam Biblii, jestem ewangelistą. Nie będę przekazywał wam jakiegoś nowego objawienia. Mam tu ewangeliczną prawdę, która rozpala ogień w moim sercu. Zobaczyłem coś, czego chciałem się uchwycić. Mam nadzieję i modlę się, żeby Duch Święty pokazał to wam za chwilę. Te dwie rzeczy się łączą. Skruszone serce i odbuduj mury Jeruzalemu. Nehemiasz, rozdział 2, werset 13. Niektórzy z was to uchwycą. Werset 13. I przejechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnic i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Werset 15. Poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytarzem potoku. Obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak wróciłem. Wspólnym dla tych obu wersetów jest zwrot obejrzałem mur. Proszę, słuchajcie mnie. Słowo skrucha, użyte w psalmie 51, 17 wersecie, to hebrajskie słowo szabar. Jest to samo słowo hebrajskie, użyte tutaj, czyli obejrzeć mury. To samo słowo. Zapytałem, Panie, co to ma znaczyć? Zaczęło docierać do mojego serca. Nehemiasz, myślicie może, że był skruszony tam w pałacu w wypolerowanych butach, kiedy usłyszał o zburzeniu murów miasta, ponieważ pisze, że on zaczął płakać i smucić się i przez szereg dni pościł i modlił się przed Bogiem niebios? Powiecie, że to jest skruszone serce. Ktoś, kto płacze, smuci się, pości, leży przed Bogiem? Tak pojmowaliśmy to aż do dziś. Przynajmniej ja, czym jest skruszone serce. Ktoś, kto może leży przed Bogiem, płacze, użala się nad grzechem, pości, modli się, woła, łka, rozczula się. Ludzie, to tylko połowa skruszonego serca. On nie otrzymał skruszonego serca, siedząc w pałacu w wypolerowanych butach. Mógłby spędzić tam resztę życia w luksusie. Mógłby spędzić tam w żałobnym nastroju resztę swojego życia, ale nigdy nie skruszyłby serca. Mógłby pościć do końca życia, lecz bez cienia skruchy. To nie jest skruszone serce. To tylko początek, to tylko fundament dla skruszonego serca. Jego serce nie zostałoby skruszone, jeśli nie poszedłby i nie obejrzał murów. On musiał ruszyć się z pałacu i pójść tam. W istocie rozeszła się wieść, że przybył człowiek, który zatroszczył się o pomyślność Jeruzalemu. Każdy, słuchajcie, było tam ponad 48 tysięcy repatriantów. Widzieli ruiny. Którego z nich to poruszyło? Nikt nie był poruszony widokiem ruin. Woleli zamieszkać pośród bluzów. Woleli mieszkać pośród otaczających ich zewsząd ruin. Lecz jeden człowiek. Oto bicie Bożego serca. Mówię wam, że skrucha składa się z dwóch części. Pierwszą rzeczą jest płakać, patrzeć na grzech Bożymi oczyma. To mówić, tak nie powinno być, gdyż Nehemiasz wsiadł na osła pod osłoną nocy i obchodził miasto dookoła i patrzył na ruiny. Pisze, oglądał mury, co po hebrajsku znaczy miał skruszone serce. On był wstrząśnięty. Powiedział, tak być nie może. To nie dlatego, że był Żydem, że było to dla niego ważne. On miał wizję od Boga. On mówił, wrogowie Pana szydzą. To nie jest świadectwo. Tak nie powinno być. I skrucha ma w sobie ducha nadziei. To druga strona skruchy. Nie możesz być wstrząśnięty bez nadziei i pozostać prawdziwie skruszony. Gdyż mimo iż on wprawdzie oglądał ruinę, to słowo szabar znaczy nadzieja na naprawę. Nadzieja na naprawę. Był skruszony, płakał, lecz jego serce przypełniało radość, bo Bóg obiecał mu, że te mury staną na nowo. Bracie, siostro, parę lat temu, zaczęło się 4 lata temu, zacząłem chodzić po ulicach ze świeżą skruchą w sercu, płacząc. Nie po 42, ale po 5 alei. Mijałem zazwyczaj ten teatr, spacerując wzdłuż Broadwayu. Przechodziłem tu czasem nocą i jechałem tam na wyspę, płacząc, łkając, ubolewając nad grzechami miasta. Potem do domu, wciąż płacząc nad tym miastem. Modliłem się, szukałem Bożego oblicza. Mógłbym tam pozostać, wylewając łzy, ale moje serce byłoby niewzruszone. Nie miałbym Bożej skruchy, która jest w Bożym sercu. Byłem tam, widziałem zgliszcza. Bóg też głosił na ulicy, widział zgliszcza. Lecz to nie wystarczyło. Bóg chciał w sercu zaszczepić nadzieję, że pośrodku tych ruin stanie nowy mur. Bóg powoła nowy święty kościół w samym centrum piekła. Skrucha to nie to, co widzisz, ale to, co robisz. Poświęcasz siebie, pieniądze, swój czas i życie. Czynisz zobowiązanie. Teraz właśnie wkraczamy w ducha prawdziwej skruchy. Patrząc, jak Bóg odbudowuje mury. Patrząc, jak rzeczy ulegają zmianie. Ale wiecie, ciało składa się z pojedynczych członków, które jak Dawid stają w murach własnego serca i oglądają ruiny wewnątrz własnego serca. Duch Święty wchodzi głęboko. Kieruje Twoją uwagę na to, co widzi. Powiada, spójrz, spójrz. Czy zechcesz rozprawić się z tym duchem nieprzebaczenia? Czy rozprawisz się z goryczą i nienawiścią? Czy zajmiesz się tymi rzeczami, które Ci pokazuję? Ale mówi, nie chcę, żebyś użalał się nad tym. Chcę, żebyś się uchwycił nadziei. Chcę, żebyś położył we mnie swoją wiarę i ufność, że możesz się zmienić. Że nie musisz być taki jak teraz. Chwała niech będzie Bogu. Patrzę Wam prosto w twarz i mówię Wam, że się zmienia. Jeszcze nie dotarłem, jeszcze mi daleko i mówię zapadłem, że nie pochwyciłem. Ale prę nadal do przodu i wiem, że mogę się zmienić. I Bóg mnie zmieni. A diabeł chce, żebyś chodził wokół ruin i mówił beznadziejnie, zbyt wiele śmieci. Powiem coś jeszcze, słuchajcie dobrze, bo zaraz będę kończył. Jeśli naprawdę chcesz mieć doskonałe serce przed Bogiem, tak, to płacz i żałuj, smuć się i bolej nad grzechem. Ale niech Święty Duch obejmie Twoje serce i powie, Panie, wierzę, że Ty nad wszystkim czuwasz. Wierzę, że Ty mnie kochasz. Wtedy możesz chodzić wokół własnych murów. Możesz oglądać Twoje serce. Mogło tam zostać trochę śmieci. Może unosi się tam jeszcze kurz, albo trzeba poustawić cegły na miejscu, lecz wiedz to, bracie i siostro, wiedz to, że Bóg wywiesił tam tablicę informacyjną. Dzieło Boże, wrogom wstęp zbroniony. Dzieło Boże. Bóg pracuje nad nami. Dzieło Boże. Alleluja. Ale tymczasem nie jesteśmy tylko pod osłoną. Jesteśmy czyści, ale tamten kapłan musiał się oczyszczać za każdym razem, kiedy wchodził do środka. Nie raz na zawsze. Każdorazowo, gdy wchodził, przechodził przez umywalnię, by się obmyć. Jezus mówił, nie musisz myć się cały, umyj nogi. To jest, szukaj. Weź to w ręce. Połóż to przed Bogiem i uwierz, że On naprawia mur. Alleluja. Czy to kazanie was odświeża? Czy wiecie, że On może odnowić w was tę skruchę, może odnowić wszystko inne, bez względu jak głęboko to masz? Nie ma takiej głębiny grzechu, której by Duch Święty nie dotknął. Alleluja. Wiem, że światło Ducha Świętego jest gorące, parzy i piecze. Alleluja. Chwała niech będzie Bogu. Palące, badające słowo Ducha Świętego nawiedza każdego dnia. Tak jak to było we wtorek. Powiem wam coś. Zakończę. To moje ostatnie słowo do was. Daniel, kiedy znalazł się w obecności świętego Boga, powiedział, nie było we mnie siły, opadły mnie boleści i nie miałem żadnej siły. Ostatnio dowiedziałem się, co to znaczy. Wiem, co znaczy mówić, Panie, nawet moje zdolności zawodzą. Nawet zalety zawodzą. Gdyż czuję się bezsilny, bo oglądałem Twoją chwałę. I czasem nawet trudno mi, to tak daleko od nas. Nie sięgniemy tam o własnych siłach. Nie sięgniemy tam naszą działalnością. Czynimy to wierząc w to, co Jezus złożył w ofierze. Ta przelana krew, krew, która chroni, która oczyszcza, to ona daje mi siłę. Lecz ta moc nie przyjdzie, jeśli nie padniesz jak Daniel przed Panem. Leżysz nie tylko fizycznie, ale i w duchu. Po prostu leżysz i mówisz, Panie, jestem zniszczony, nie mam siły, jestem zniszczony. Bez Ciebie nic nie mogę zrobić. On powiedział, moja moc doskonali się w słabości, w tej ruinie. Alleluja. Przychodzi Pan, zaczyna przenikać nas i nie jest to ludzka zdolność, ani ludzki wysiłek. To coś boskiego. Dotykasz cząstki chwały Jezusa. Alleluja. Kochani, ostatnio w tym kościele doświadczamy czegoś z chwały Jezusa. Zgadzam się z pastorem Bobem, który mówił rano, że Pan nas wzywa. Czy pójdziecie z nami dalej, w głębi ku Panu? Czy pragniecie tak oczyszczać serca? Powstańcie, proszę. Panie Jezu, poślij Ducha Świętego w mocy, aby zbadał nas teraz. Powiedziałeś, badaj mnie Boże, doświadcz i zobacz, czy nie kroczę drogą występną. Modlił się tak człowiek sprawiedliwy. O Jezu, ufamy pracy, jaką wykonałeś na krzyżu. Ufamy w moc Twojej krwi. Lecz chcemy nie tylko jej osłony, chcemy oddania, oczyszczenia społeczności. Chcemy tego wszystkiego, Panie. Widzieć Twoją twarz, dotykać Twojej chwały. Alleluja. Chwała niech będzie Bogu. Duch Święty polecił mi, kiedy się modliłem, żebym zrobił wezwanie. Widzicie, jeśli Nehemiasz na tym ośle okrążał mury, i zobaczył zburzone bramy, śmieci, beznadziejny widok, bezsilność. Gdyby nie miał nadziei, załamałby się. Bez tej nadziei, co to by była za wyprawa? Rozłożyłby ręce i rzekł beznadziejnie, bez wyjścia, nic się nie da zrobić. Lecz coś grzało w jego sercu. Ponieważ wiedział, Bóg ma zamiar coś zrobić. Bo prawdziwa skrucha ma to w sobie. Wstań i buduj. Wstań i buduj. Proszę teraz tych, którym zabrakło nadziei. spojrzałeś na siebie i powiedziałeś, to niemożliwe. Nie wiem, jak można to naprawić. Tyle tu śmieci, tyle spustoszenia. Innymi słowy, jesteś zniechęcony. Jesteś przygnieciony brakiem zwycięstwa w swoim życiu. Nigdy nie czyniłem takiego wyzwania, lecz czuję to teraz tak silnie. Czuję powiew Ducha Świętego. Tam na balkonie i tu na przodzie mówisz, bracie Dawidzie, jestem tak zniechęcony. Tak to pogmatwałem, czy też widzę tyle trudności przed sobą. To mnie okradło z nadziei. Myślę czasem, że nie ma nadziei. Czuję się słaby, przybity i zniechęcony, bo czuję, że po prostu to nie ma sensu. Bóg, On nad tym wszystkim czuwa. To Boże dzieło. Dobrze jest tam być, lecz bez nadziei jest to miejsce straszne. Poproszę Pana, aby ochrzcił Was teraz w nadziei. Alleluja. Mówmy, Boże, Ty mnie zmieniasz. To nie koniec, ale zacząłeś pracę, zacząłeś dobrą pracę. Dziękuję Ci za to i chcę pójść na całego. Chodźcie teraz. Ci na balkonach, zejdźcie po schodach na dół i dołączcie do tych, którzy nadchodzą. Proszę się zatrzymać. Proszę jeszcze na chwilę. Proszę zatrzymać się. Czuję, że Duch Święty przemawia teraz bardzo głęboko. Chcę, żebyście zostali na miejscu. Proszę, zostań, bracie. Mówię, zostań. Duch Święty rozkazał mi, nie mogę go zasmucać. Powiedział, czekaj, aż ich przekonam. Teraz. Pan to może sprawić na moment. Poczekaj. Oczekujemy na znak Ducha Świętego. Znak Ducha Świętego. Zatrzymajcie się jeszcze przed Panem, aż przekonam. Duchu Święty, proszę Cię, zbadaj każde serce. Przebadaj dokładnie. Zbadaj nas w swojej miłości. Alleluja. Panie, wierzymy i ufamy Ci. Chwała Bogu. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a Ducha Prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.